Nasz gość dnia.
Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski jest naszym dzisiejszym gościem dnia na antenie Radia Nadzieja. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Witam słuchaczy Radia Nadzieja.
W tym tygodniu wziął pan udział w 10. Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach. Jako jeden z prelegentów miał pan okazję, a hasło tego panelu to Mała Ojczyzna, Duże Obowiązki. Jak efektywnie zarządzać miastem i gminą? Uważa pan, że od czasu objęcia funkcji prezydenta Ostrołęki na tę efektywność w Ostrołęce można liczyć? Ta efektywność jest w mieście?
Myślę, że tak. Wprawdzie jestem pierwszą kadencję prezydentem i tak naprawdę dopiero 10 miesięcy, ale wcześniej będąc radnym obserwowałem, jak funkcjonuje Urząd Miasta, poszczególne wydziały i też nie ukrywam, że studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej dotyczącej zarządzania właśnie takimi jednostkami na wiele rzeczy otworzyły mi oczy. Ja przyszedłem z takim przesłaniem zawsze do urzędu, żeby opierać swoją pracę na zaufaniu. Do zaufaniu do dyrektorów, do wiceprezydentów i pracowników. I po prostu ta praca została rozdzielona, każdy z dyrektorów, z wiceprezydentów odpowiada za swoje obowiązki, ale też myślę, że takim ważnym elementem, jeżeli chodzi o zarządzanie miastem, jest komunikacja. Jeżeli jest dobra komunikacja pomiędzy dyrektorami, pracownikami, więc ten przepływ informacji i te zadania, które wykonujemy na rzecz mieszkańców, są realizowane bardziej sprawnie. Ja, tak jak pani redaktor wspomniała, uczestniczyłem po raz pierwszy w tym Europejskim Kongresie Samorządów. Myślę, że bardzo ciekawe miejsce, bo też jest możliwość zderzenia się z dobrymi przykładami tak naprawdę funkcjonowania innych samorządów. Można w kuluarach porozmawiać o sposobie zarządzania takimi jednostkami samorządu terytorialnego, bo nie mówimy tu o takich miastach wielkości jak Ostrołęka czy Łomża, ale też gminy, czy też duże miasta metropolitarne. Więc był to taki czas, gdzie by poznać te dobre praktyki, też wskazać na dobry kontakt z mieszkańcami, bo to też jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Więc miałem to szansę podzielić się z tym swoim doświadczeniem, tym, co udało mi się już zrobić w Urzędzie Miasta, żeby poprawić to komunikację zarówno wewnątrz samego urzędu, ale też poprawić komunikację z mieszkańcami.
Uważa pan, że te wszystkie informacje, te doświadczenia, o których pan mówi, zebrane właśnie w Mikołajkach, pomogą wdrożyć później w życie i prowadząc samorząd?
Zdecydowanie tak. Miałem szansę poznać kilka takich fajnych pomysłów na...
Trików, tajników?
Tak, trochę kuchni. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o zarządzanie? Też mieliśmy szansę rozmawiać z doświadczonymi samorządowcami, którzy pracują w samorządzie już po 20, po 30 lat i też pokazywali pewnego rodzaju błędy, których należy unikać, tak, w zarządzaniu takim miastem. Więc dla mnie jako młodego prezydenta taka wiedza jest bardzo cenna i też uważam, że kilka rzeczy, których tam się dowiedziałem, posłuchałem doświadczonych też samorządowców, no pomoże w takiej codziennej pracy w zarządzaniu miastem. Kilka, myślę, że pomysłów już jest w perspektywie 2-3 miesięcy będę chciał wprowadzić, żeby jeszcze troszeczkę usprawnić pracę urzędu. Więc ja myślę, że takie forum spotkań, wymiany dobrych praktyk, ale też błędów, które się zdarzają, bo nie ma tak naprawdę idealnych samorządów, a też wiem, że kto nie robi błędów, ten, który nic nie robi, więc te błędy też się zdarzają. Więc to jest takie forum wymiany dobrych myśli, idei, jak samorząd powinien funkcjonować teraz, ale też myślenie o przyszłości, jak w przyszłości taki samorząd powinien funkcjonować.
Bo tych wyzwań, panie prezydencie, nie brakuje. Mniejszy samorząd to trochę mniejsze środki, a wymagania mieszkańców, Polaków wszędzie takie same. Chcemy żyć na coraz wyższym poziomie. To też nie jest małe wyzwanie jako gospodarza.
No, nie jest małe wyzwanie, tak jak pani redaktor wcześniej powiedziała, to zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego to jest tak jakby zarządzanie tak jakby troszeczkę państwem, tylko w mniejszej skali, ale problemy zarówno te lokalne mają taki sam charakter jak problemy o zasięgu krajowym, tak? Chociażby transport i komunikacja jest to taki obszar, gdzie zawsze jest dużo do zrobienia. Nie ukrywam, że no, my też podejmujemy teraz działania, aby ten obszar troszeczkę poprawić. To też jest duże wyzwanie, jeżeli chodzi o współpracę zarówno z sejmikiem, z wojewodą i z władzami centralnymi, bo nie ukrywamy, tych problemów jest dużo w wielu sferach, chociażby też kwestie finansowania oświaty, problem dość...
Ale to tak jak każdy samorząd.
Dokładnie tak, więc są te problemy, my staramy się jakoś minimalizować tego skutki, staramy się racjonalnie wydatkować środki publiczne. Ja na przykład przychodząc do urzędu bardzo dobrze przyjrzałem się wydatkom bieżącym, bo uważałem, że część pieniędzy, które kolokwialnie się przejadało, tak, i wolałem te pieniądze zaoszczędzić, znalazłem obszary, gdzie te oszczędności się znalazły i wolałem te pieniądze przeznaczyć na inwestycje chociażby.
Są wyzwania, ale są także właśnie inwestycje i już jutro podpisanie ważnej umowy.
Tak, zgadza się, jutro w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki nastąpi podpisanie umowy z marszałkiem województwa mazowieckiego, panem Adamem Struzikiem. Jest to umowa na niebagatelną kwotę, myślę, że też historyczną, bo miasto nigdy takiego dofinansowania jednorazowego ze środków samorządu województwa mazowieckiego nie otrzymało. Jest to kwota 75 milionów złotych. Jutro właśnie taka umowa zostanie oficjalnie podpisana. Równolegle rozpoczęła się procedura przetargowa, ogłosiliśmy przetarg, a pieniądze dotyczą ważnej inwestycji. Myślę, że też z punktu widzenia nie tylko samej Ostrołęki, ale i regionu, albowiem dotyczy one dokończenia budowy południowej obwodnicy miasta Ostrołęki, czyli tej obwodnicy, która właśnie biegnie w kierunku Łomży, tak naprawdę jak się jedzie z Łomży do Ostrołęki, to ta obwodnica właśnie zaczyna się na tym skrajnym rondzie z trasy na Łomże. No i chcemy dokończyć tę obwodnicę, ona tak naprawdę rozpoczęła się jej budowę na początku lat 2000, ale ona faktycznie nie została do końca zbudowana, więc chcemy ten 3,5-kilometrowy odcinek dokończyć wraz z obiektem inżynieryjnym, czyli z mostem, do wpięcia ronda na Przasny, żeby ten też ruch tranzytowy z miasta został troszeczkę przesunięty, bo no, planiści jak w latach 90. projektowali układ komunikacyjny miasta, no, spięli dwa mosty do jednego ronda, no, też samochodów i ruch był mniejszy, natomiast no, w chwili obecnej ten ruch jest zdecydowanie większy i chcemy tą starą część miasta, bo ona też w szczytach takich komunikacyjnych są problemy związane z korkami. Chcemy, aby ta obwodnica też była taką aortą, która właśnie ten ruch upłynie w mieście.
A widzicie w tej inwestycji, w tej obwodnicy szansę rozwoju?
Myślę, że tak. Zawsze jeżeli samorząd stawia na rozwój sieci transportowej, to niewątpliwie ona wpływa na pozyskanie, czy też pojawienie się nowych inwestorów. Miasto, zarówno miasto, jak i podmioty prywatne wzdłuż tej obwodnicy w tej nowej części posiadają nieruchomości i wiem, że już taki nastąpił ruch, jeżeli chodzi o wydawanie dokumentacji związanej z wyrysem i wypisami, więc myślę, że jest potencjalnie szansa na rozwój gospodarczy właśnie w tych okolicach. Myślę, że sąsiednie gminy też, jeżeli już będą widziały, że ten przepływ transportowy przez miasto jest łatwiejszy, więc też w granicach gmin, które bezpośrednio sąsiadują z Ostrołęką, a położone na tej trasie przebiegu tej obwodnicy, też myślę, że jest to jakiś taki wyznacznik czy determinanta tego, aby ten rozwój gospodarczy pobudzić.
Nie tylko obwodnica, ale także nowe przedszkole. Kto pana obserwuje w mediach społecznościowych, ten wie, że w Ostrołęce w tym temacie dzieje się.
Zgadza się. Już tak naprawdę przekazaliśmy plac podbudowy na nowe przedszkole. Myślę, to jest jeden z wielu projektów, które chcemy zrealizować, jeżeli chodzi o oświatę. Nowoczesne przedszkole, nowoczesnej technologii. Notabene firma z Łomży będzie wykonywała tą inwestycję. Zapotrzebowanie na tego typu miejsca nadal jest.
No właśnie, bo mówimy o niskiej demografii. Niska demografia w Ostrołęce nie straszna.
To znaczy, jeżeli chodzi o problem demografii, jest. To tutaj jest dość oczywiste i nawet nie ma co z tym za bardzo dyskutować. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę też chociażby stan techniczny dotychczasowych przedszkoli, są na przykład przedszkola, które powstawały w latach 70., więc ich stan techniczny już jest naprawdę dość ciężki do funkcjonowania takiego codziennego, zwłaszcza po okresie zimowym, więc my też chcemy stworzyć to taką konkurencyjność, jeżeli chodzi o przedszkola. Stawiamy na nowoczesne, nowe przedszkola, żeby też potencjalnie zachęcić nie tylko mieszkańców Ostrołęki, ale też sąsiednich gmin, żeby dzieci tutaj uczęszczały do ostrołęckiego przedszkola. Planujemy również w najbliższym czasie podpiszę umowę na zaprojektowanie, budowę żłobka, bo jeżeli na przykład chodzi o żłobek, to tu my co roku mamy jeden żłobek miejski, przyjmujemy 30 dzieci, natomiast chętnych jest 90, więc tak naprawdę te potrzeby, jeżeli chodzi o zapewnienie tego, tej potrzeby opieki dzieci do lat 3 jest też bardzo duże. No, ja też przychodząc do samorządu, to też wskazywałem w kampanii wyborczej, dla mnie bardzo ważne jest zapewnienie tego komfortu życia dla młodych małżeństw, dla rodziców dzieci, żeby oni jednak te swoje centrum życiowe lokowali w Ostrołęce, żeby miasto stwarzało te warunki takiego też rozwoju, żeby te dzieci, rodziców, którzy na przykład nie mają możliwości opieki ze strony babci czy najbliższej rodziny, żeby mogli dalej pracować, się realizować i mieli tą spokojną głowę, że miasto zapewni te warunki dla tych małych pociech, czyli dla tych najmniejszych mieszkańców miasta.
Pawełkowa też jest. Uważa pan prezydent, że takie kwestie finansowe motywują pary do tego, żeby gdzieś powiększać swoje rodziny?
Znaczy tak, myślę, że na pewno nie jest to jeden kluczowy czynnik, który determinuje ewentualny wpływ na rozwój dzietności, ale ja uważam, że do tego problemu trzeba podejść dość szeroko. To nie możemy się skupić na jakimś tam jednych działaniach, ale trzeba stwarzać ten klimat pokazujący, że Ostrołęka jest tym miastem dla tych młodych małżeństw, młodych rodziców. Tak jak wcześniej powiedziałem, zapewnienie tej infrastruktury przedszkolnej, żłobkowej, ale również taka zachęta dla rodziców, żeby też utożsamiać się z tym miastem, że jednak samorząd też jest niewielka kwota, bo tak naprawdę jest 1000 zł plus tak zwany boks z wyprawką, ale myślę, że też jest to bardzo ważny taki element do budowania tego dobrego klimatu dla młodych rodzin, a też niewątpliwie taka pamiątka gdzieś tam na zawsze zostanie, że ktoś właśnie się urodził w Ostrołęce, był ostrołęczaninem, bo też na przykład jest taki gdzieś spójny sentyment, że gdzieś tam się te pamiątki dzieciństwa zbiera i to też pokazuje, że miasto stara się tutaj dbać o tych najmłodszych mieszkańców naszego miasta.
Młodzi to jedno w mieście, ale są także seniorzy, bo doskonale wiemy, że mamy społeczeństwo starzejące się. Wy pamiętacie o tych potrzebach, wsłuchujecie się w potrzeby seniorów, bo tych seniorów w Ostrołęce na pewno nie brakuje.
Zgadza się. To jest tak naprawdę kolejny obszar, w którym miasto stawia sobie pewne cele i wyzwania. Na chwilę obecnej w Ostrołęce mieszka ponad 18 tysięcy już osób w wieku poprodukcyjnym, czyli emerytów i seniorów.
Na 50 tysięcy mieszkańców.
Na 48 200, już
48 200,
tak. No to też już widać, to ten trend, który dotyka byłych miast też wojewódzkich, odpływu ludności z tych miast. No to jest trend bardzo mocny. No, my też będziemy się starali jakieś działania podejmować, żeby go wyhamować, choć wiemy, że nie będzie to łatwe. Natomiast polityka senioralna zawsze odgrywała i odgrywa coraz większą rolę. I tutaj na wielu płaszczyznach, bo my oprócz funkcjonuje w mieście Centrum Aktywności Seniorów, które organizuje taką codzienną aktywność dla seniorów, my staramy się również organizować takie dodatkowe wydarzenia, chociażby ze współpracy z Sejmikiem Mazowsza, województwa mazowieckiego, gdzie też Mazowsze ma takie instrumenty specjalnie przeznaczone, czy to dla młodzieży, czy właśnie Mazowsze dla seniorów, gdzie możemy pozyskiwać środki na realizację różnego rodzaju zadań. Organizujemy też różnego rodzaju takie bale. Ostatnio pierwszy raz odbył się bal seniora, dość pozytywnie przyjęty.
Tak, cieszy się ogromną popularnością. Sporo seniorów wzięło udział.
Tak, dość pozytywne opinie zebrał, jeżeli chodzi o ten bal. Sam też po tym balu, praktycznie cały wieczór byłem na parkiecie z małżonką, więc seniorzy też docenili to, że staramy się tak, aby też tą aktywność różnego rodzaju pobudzać. Ale mówiąc o polityce senioralnej, należy też wspominać o rzeczach takich infrastrukturalnych, czyli udogodnienia, jeżeli chodzi o infrastrukturę miejską. Też w Ostrołęce powstaje zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, bardzo ważna inwestycja. Planowane jej oddanie w przyszłym roku dla opieki osób, które wymagają, nie potrafią samodzielnie już funkcjonować. To nie jest oczywiście opieka paliatywna, niemniej jednak są to osoby, które wymagają takiej codziennej opieki. Część z nich, tych osób, jest osób leżącymi, więc taka pomoc jest im potrzebna. Z różnych powodów rodzinnych ta rodzina nie jest w stanie zapewnić im tej pomocy. Też myślimy o innych działaniach, powstanie zakładu rehabilitacji, bo też dla zarówno dla osób po wypadkach, jak i dla seniorów, bo też to jest ten trend, w którym teraz miasta będą szły, że zapewnienie tej polityki zabezpieczenia tego senioralnego mieszkańca.
I za chwilę takie miejsca, o których pan przed momentem powiedział, będą absolutnie normalne, nie tylko potrzebne, ale też normalne, bo dzisiaj jeszcze może mamy takie przeświadczenie, że jednak nie chcemy korzystać z takich miejsc, ale za kilkanaście lat to będzie już koniecznością. Ale zdradził pan także przed naszą rozmową, kiedy weszliśmy na antenę, że tworzycie także taki nowy projekt, nową propozycję skierowaną właśnie do seniorów. Taksówka dla seniora. I to jest bardzo ciekawe.
Tak, jest to też projekt, który proponowałem w kampanii wyborczej, co też bardzo ważne podkreślenie, jest to projekt, który będzie finansowany w dużej mierze z premii społecznej ze środków województwa, więc tak naprawdę nasz wkład własny nie jest wyjątkowo duży. Idea tego projektu jest taka, że osoby, które ukończyły 65. rok życia, bądź też 60., jeżeli mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, raz w miesiącu będą mogły skorzystać z takiej taksówki dla seniora i załatwić swoje pilne potrzeby takie życiowe, czyli na przykład udać się do urzędu, udać się do banku, udać się na pocztę, na zakupy. Uważamy, że taka potrzeba jest. My mamy bardzo dobry kontakt tutaj z jednostką miejską podległą, czyli Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. No i opiekunowie, którzy spotykają się z seniorami, no widzą, że też jest taka potrzeba. Czasami ci seniorzy nie mają albo sami możliwości podwiezienia ze strony rodziny, albo też no, stan zdrowia nie pozwala im na tyle, żeby mogli w pełni korzystać z komunikacji miejskiej, która też jest darmowa. Ale ta idea tej taksówki dla seniora też ma na celu właśnie pomóc seniorom w takim codziennym funkcjonowaniu, żeby raz w miesiącu w ramach tego projektu mogli z takiej taksówki skorzystać.
A od kiedy to rusza?
Myślę, że to już jest miesiąc marzec, już te ostatnie prace przygotowawcze trwają, więc myślę, że już w miesiącu marcu ta taksówka dla seniora ruszy. A też jeszcze mamy gdzieś w obwodzie kolejny projekt taki prospołeczny dla osób, które na przykład nie wychodzą w ogóle z domu, czyli posiłek na kółkach, że będziemy w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie osobom potrzebującym, które nie mogą opuścić domu, a korzystają z pomocy czy też zasiłków, żeby taki posiłek, obiad został po prostu im dostarczony do drzwi.
Spoglądam na zegarek i przechodzimy do kolejnego tematu, który w Łomży ostatnio wywołał niemałe emocje. Pan prezydent pewnie domyśla się, o co chodzi. Chodzi o plany powstania w mieście Centrum Integracji Cudzoziemców. W Ostrołęce też takie centrum ma powstać, ale wy jako władze i mieszkańcy chyba nie obawiacie się. Nie widzicie w tym zagrożenia. Jak to jest?
To znaczy tak, temat niewątpliwie jest na chwilę obecną popularny. Ja myślę też, że troszeczkę, nie ukrywam, jest troszeczkę polityczny, trwa kampania wyborcza, więc pewnego rodzaju próba grania na emocjach i budowania sobie kapitału politycznego gdzieś tutaj jest. Generalnie, jeżeli chodzi o centrum, one tak naprawdę to nie są zadania ani własne, tym bardziej zlecone z jednostek samorządu terytorialnego. Są to zadania realizowane przez urzędy marszałkowskie. W przypadku Mazowsza jest to Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. I też powiem, panie redaktor, że wokół tego centrum no, narosły pewnego rodzaju mity. My też staraliśmy się je dementować, bo już słyszeliśmy, że tutaj będą wielkie obozy, będziemy cudzoziemców mieszkania im zapewniać. Tak naprawdę nie, no, ta idea centrum cudzoziemców ma charakter informacyjny. Ja bym porównał to centrum do takiego centrum turystycznego, że cudzoziemiec, który, to ważne podkreślenie, legalnie przebywa w Polsce, będzie mógł uzyskać informacje o kwestiach związanych z meldunkiem, z pobytem, z kwestiami administracyjnymi, możliwości szukania pracy i tak dalej. Natomiast nie będzie to miejsce, gdzie ci cudzoziemcy będą przebywać. I też z tych dokumentów, do których ja dotarłem, bo też jesteśmy na bieżąco informowani, w głównej mierze będzie to związane z mieszkańcami, obywatelami Ukrainy i Białorusi. Natomiast nie będzie to realizacja polityki azylowej, o której mówimy tak w perspektywie tych kilku lat wcześniej.
Tak, bo bardzo często pojawia się ten argument, że to jest wstęp do paktu migracyjnego i za chwilę połowa mieszkańców, czy to Ostrołęki, czy to Łomży, będą to obywatele no, innych narodowości. No i tutaj pojawia się pewnie ta największa obawa.
Myślę, że tak. Ja dość sceptycznie podchodzę do tych obaw. Ja uważam, że to nie jest wstęp do tego programu, o którym się szumnie mówi. Tak naprawdę żadne dokumenty na to nie wskazują. Są to środki, które są zarezerwowane w ramach funduszy przewidzianych przez Komisję Europejską i te środki muszą zostać wydatkowane. Ja powiem, panie redaktorze, tak. Ja wiem, że takie tak naprawdę te projekty pierwsze tych centrów integracji, one już funkcjonują od paru lat. One powstały w 2022 roku i wiem, że wiele organizacji społecznych prowadzi takie centra. Mało tego, ja na przykład miałem szansę być w takim centrum i tak naprawdę to centrum, to tak jak pani powiedziałem, to jest miejsce uzyskania informacji. Też prowadzone są jakieś zajęcia na przykład dla dzieci ukraińskich, tak, które uczą się języka polskiego. Natomiast no, nie jest to takie centrum, o którym tutaj wszyscy mówią, że tu fala imigrantów nas teraz zaleje i będziemy ich tutaj trzymać, szkolić. Też nie oszukujmy się, migracja jest procesem takim naturalnym i te procesy ma charakter dynamiczny. To nie jest tak, że jak niektórzy myślą, że tutaj nam zarelokują ileś tysięcy tych cudzoziemców i, no, i my będziemy się nimi opiekować. Ja myślę, że to jest trochę błędne myślenie na ten temat. I to też ważne, te centra, które gdzieś tam funkcjonują, na przykład też raz przejeżdżałem, byłem w Łodzi i takie centrum integracji działa przy Caritasie, przy archidiecezji łódzkiej, więc i też tak jakby no, celem tego jest wsparcie cudzoziemców, którzy legalnie przebywają w Polsce. Natomiast no, ja bym był daleki od twierdzeń, że będzie skutkowało to wstępem do tego, że będzie relokacja cudzoziemców.
Czyli tak jak słyszymy, prezydent Ostrołęki uspokaja.
Ja staram się opierać na faktach informacje, które rzeczywiście posiadam, bo też w tej materii dość duża dezinformacja panuje, a ja uważam, że trzeba na spokojnie patrzeć, jak to będzie funkcjonowało, o ile to powstanie, bo też jeżeli chodzi o Ostrołękę, to nadal jest chyba szukany lokal przez Mazowieckie Centrum Pomocy Polityki Społecznej, więc to też nie jest proces, który będzie tak naprawdę szybko następował, a ja generalnie uważam, że tutaj dużo mitów powstało na temat tych centrów, natomiast w mojej ocenie nie przełoży to się w jakikolwiek sposób na te obawy, o których mówią mieszkańcy.
Jutro, drodzy Państwo, 8 marca świętujemy. Gdyby ktoś nie pamiętał, to przypominamy. Dzień Kobiet. Z kim się Panu lepiej współpracuje? Z kobietami czy z mężczyznami?
Zdecydowanie chyba z kobietami. Kobiety są bardziej konkretne, jeżeli chodzi o współpracę, chociaż no, mam też doświadczenie pracy z dyrektorami wydziałów, to ta też współpraca się dobrze układa, ale też kobiety są bardziej drobiazgowe. Bardziej detalicznie przywiązuje uwagę do pewnych rzeczy, ale też, co też jest ważne w pracy urzędnika, zwłaszcza w tych obszarach, nie wiem, oświaty czy polityki społecznej, potrzebna jest ta wrażliwość, więc też myślę, że kobiety, ta wrażliwość kobiet na takie sprawy społeczne, oświatowe jest większa, dlatego jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego obszaru, wiceprezydentem jest kobieta, wcześniej dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny i ona bardzo też tak sercem podchodzi do spraw mieszkańców i spraw społecznych, więc ja uważam, że faceci bez kobiet by zginęli, też i w urzędzie.
I wcale nie ukrywam, że takiej odpowiedzi oczekiwałam, więc składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim paniom, które współpracują właśnie z samorządem, z miastem Ostrołęka.
Dokładnie tak, tej pogody ducha, uśmiechu na twarzy, no i tej pozytywnej energii, którą też staram się przykładać teraz w urzędzie i to też widać po urzędnikach, więc tego uśmiechu na twarzy i tej pozytywnej energii do dalszej pracy na rzecz mieszkańców.
I uzupełniajmy się wzajemnie. Paweł Niewiadomski był naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Dziękuję.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję słuchaczom Radia Nadzieja.
Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja od poniedziałku do piątku o 9:30.